Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Czwartek, 8 marca. Ja nazywam się Piotr Cywiński. Dzisiaj w zastępstwie Magdaleny Ogórek, która walczy z rotawirusem. A moim gościem jest posłanka Nowoczesnej i członkini zarządu tej partii, Joanna Scheuring-Wielgus. Dzień dobry pani.
Witam, dzień dobry.
Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet.
Dziękuję serdecznie.
A propos...
Ale państwa program tak się nazywa trochę po męsku, pod krawatem. Może powinniście państwo dodać i na szpilce.
Dobrze, pomyślimy na tym, tylko troszkę byłby to długi tytuł. No ale jest propozycja do rozpatrzenia. A propos kobiet, święta kobiet. Podobno gdy kobiety biorą się za, no powiedzmy, głowy, to już koniec świata. Ma pani jakiś problem z przewodniczącą partii Katarzyną Lubnauer?
Nie, ja absolutnie nie mam problemu z kimkolwiek. Ja raczej skupiam się na tym, co jest dla mnie ważne i jeżeli coś mi się nie podoba albo z czymś się nie zgadzam, to po prostu zawsze wykładam kawę na ławę i moje zdanie na temat tego, co się dzieje w Nowoczesnej i w ogóle w stosunku do tego, co się ogólnie dzieje i co się wydarzyło przez ostatnie 3 miesiące, jest znane wszystkim i w zasadzie chyba już wszystko na ten temat powiedziałam.
No tak, ale był czas, że wasza partia osiągała nawet 20% poparcie społeczne, a dziś balansuje na krawędzi 5% progu wyborczego. No i fakt, powiedziała pani sama, że po 100 dniach przewodniczącej Lubnauer, że cytując Rolling Stonesów, I can get no satisfaction, no więc...
No tak, i w zasadzie jest to prawda. I co tu tutaj więcej dodać?
Prawda. Powody jest też taka. Braku satysfakcji.
No tak, to znaczy, wie pan co, trzeba w momencie złych notowań albo w ogóle czegoś, jak nam się po prostu w życiu nie udaje, to trzeba szczerze przed sobą powiedzieć, dlaczego tak się stało, a nie zaklinać rzeczywistość i mówić, że na pewno będzie lepiej. I ja zresztą otwarcie o tym mówię. Zostały popełnione pewne błędy i PR-owe, i strategiczne. I jeżeli nie zostaną wyciągnięte wnioski z tego, to czarno to widzę.
No dobra, wyjaśnimy te pewne błędy PR-owe i strategiczne.
Proste. Pierwszy błąd, nie poradziliśmy sobie z kryzysem, który mieliśmy w zeszłym roku po wyjeździe Ryszarda Petru do Portugalii. Nie potrafiliśmy tego ani obronić, ani wytłumaczyć opinii publicznej. Był to nasz błąd. Druga rzecz to zmiana, która nastąpiła po 2 latach zarządzania Nowoczesną. Uważam, że niepotrzebna. Zresztą też mówiłam to wcześniej, jakby nie ukrywam tutaj swoich opinii. Natomiast wie pan, to też nie jest tak, że tak jak powiedział to pan na początku, że ja jakby nie lubię Katarzyny Lubnauer. Ja ją bardzo cenię za jej pracę merytoryczną, szczególnie w zakresie edukacji, bo ona się
bardzo
dobrze
na tym zna. Ale na przykład
nie
podoba się pani bycie, jak to pani powiedziała, przewodniczącej Lubnauer w telewizorach i radiach.
Dokładnie tego tak nie powiedziałam, natomiast uważam, że zarządzanie partią, tak jak zarządzanie organizacją, to jest zupełnie coś innego niż komentowanie w mediach, tak, rzeczywistości, którą mamy. Zarządzanie przede wszystkim jest niewidoczne i akurat Ryszard Petru jest osobą, która bardzo dobrze się na tym zna i potrafił ogarnąć i żywioły, i indywidua, które są w Nowoczesnej. I bardzo dobrze to robił. Zresztą, tak jak mówię, praca zarządcza to nie jest praca, którą się widzi na co dzień. To jest raczej mozolna praca, którą się robi w terenie i
czyli mówiąc otwartym tekstem, powinna nastąpić zmiana na stanowisku przewodniczącej?
Tego nie wiem. Wie pan, ja mam tak jak Scarlett O'Hara z Przeminął z wiatrem, po prostu każdego dnia wstaję i wiem, co mam zrobić, więc akurat na to pytanie nie mam odpowiedzi.
No to dzisiaj,
i powiem panu,
jak pani
dlaczego
wstała, powiedziałaby pani, że potrzeba nam zmiany na stanowisku przewodniczącej?
Nie, absolutnie nie. Dzisiaj jak wstałam rano, to bolała mnie głowa, więc zażyłam tabletki, żeby przestała mnie boleć, ponieważ mamy wstrętną pogodę w Toruniu, szarą, burą i ponurą i czekam na wiosnę. Ale już teraz tak na poważnie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale uważam, że czas polityków, którzy interes partii przedkładają nad interes wyborców, kończy się. Ja zresztą też, jak wchodziłam do polityki w 2014 roku w wyborach samorządowych, już wtedy o tym mówiłam. Uważam, że zaczął się wtedy proces takiego większego uczestnictwa środowisk obywatelskich w polityce. I rzeczywiście to mamy. Mało tego, uważam, że politycy, którzy ignorują to, co mówiąc kolokwialnie mówi lud, nie przetrwają. I to jest pewien proces, który trwa i mam nadzieję, że ten proces będzie takim, powiedzmy, dobrym efektem w wyborach samorządowych, bo jednak ja wierzę w to, że w wyborach samorządowych, siłę pokażą właśnie środowisko obywatelskie.
No do tego jeszcze nawiążemy z pewnością za chwilę, no ale to 5% poparcie, czyli na granicy progu wyborczego właściwie mówi samo za siebie i to satisfaction może mieć zdetronizowany przez kobiety, skoro mamy Dzień Kobiet, Ryszard Petru. Ja tylko dodam, że Nowoczesna chciała uchodzić za alternatywę, no takie lepsze wydanie Platformy Obywatelskiej. No i co? I teraz ratunkiem dla waszej partii ma być właśnie wspólny start w wyborach do wojewódzkich sejmików?
Nowoczesna przede wszystkim zawsze się różniła od Platformy taką konsekwencją i wyrazistością, którą niestety straciła po głosowaniach styczniowych. Tak? Mówię o głosowaniu Przeratujmy Kobiety i ustawie o IPN-ie. Ale Nowoczesna też śmiało zawsze mówiła o swoich takich głównych celach programowych, jak rozdział Kościoła od państwa, wprowadzenie euro w Polsce, związki partnerskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wie pan, sondaże to jest akurat najmniejszy problem, dlatego że znamy partie, które znamy polityków, którzy w sondażach mieli albo 70% i przegrali, jak na przykład Bronisław Komorowski. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał wtedy 7%. Albo były partie, które przegrywały przez 8 lat, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość, no i po 8 latach im się udało. To nie jest tak, że partia, która teraz ma po 2,5 roku 5 czy 6% w sondażach, nie ma szans na to, żeby jeszcze zaistnieć. Kwestia tego, w którą stronę będzie dryfować.
No więc właśnie
no to jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi.
Te wybory będą plebiscytem, co Polacy wybierają. Ja zacytuję panią Lubnauer, myślę, że to będzie plebiscyt wygrany przez nas. No, przyznam, że to spora doza optymizmu. No a co, jeśli ten plebiscyt wypadnie dla was niekorzystnie, wystąpi pani z partii?
Mnie się w ogóle wydaje, że jest jakieś ciśnienie i taka gorąca atmosfera na coś, co połączyłoby środowiska liberalno-obywatelskie. Natomiast nie wiem, czy to się wydarzy, czy nie. Tak jak rozmawiam z ludźmi, a rozmawiam w zasadzie cały czas, na tym mi przede wszystkim polega moja praca poselska tu w Toruniu, w moim biurze poselskim, to naprawdę widzę takie poczucie uczestnictwa ludzi w polityce. To, czego nie widziałam jeszcze powiedzmy 4-5 lat temu. Jako
no ale troszeczkę
sama
ucieka
osoba,
pani
która...
od mojego pytania. Ja wrócę, zresztą pani o tym wspomniała, raz już pani zawiesiła członkostwo w partii po tym, jak 10 posłów klubu nie zagłosowało, to było w sprawie projektu liberalizacji prawa do aborcji. No więc ja powtórzę, czy w razie klęski Nowoczesnej w wyborach do sejmików rozważa pani, mówiąc wprost, przejście na przykład do Platformy czy do innego ugrupowania?
Nie, absolutnie. To znaczy tak na pewno do Platformy nigdy nie przejdę, bo zawsze byłam przeciw Platformie i rządom Platformy i PSL-u, więc jakby nie ma takiej opcji. Natomiast wie pan, ja swoje bycie w polityce nie opieram na tym, czy będę w jakiejś partii, czy nie. Ja nie mam ciśnienia na to, żeby być posłanką po prostu tylko, żeby nią być. Ja przyszłam do polityki po to, żeby zrealizować pewne cele i zobaczymy, co będzie. No tak jak mówię, wstanę rano i będę wiedziała, co mam zrobić.
No dobrze, to zostawmy ten temat wewnątrzpartyjny, chociaż po prawdzie jest on dla pani no jakby najważniejszy, bowiem rozgrywa się kwestia być albo nie być Nowoczesnej, no dzięki której pani zdobyła swój poselski mandat. No, ale
poza tym jestem też jedną z osób, które budowały te partie od samego początku i jednak z takim żalem patrzę na to, co się wszystko dzieje, na tę całą sytuację, ale jakby nie można, trzeba zawsze mieć jednak nadzieję i ewentualnie któregoś dnia rano się obudzić i znaleźć tę odpowiedź, której szukamy. Którą ja
prezes
szukam
PiS,
też teraz.
Jarosław Kaczyński, to w pani oczach przestraszony starszy pan, bo nie chciał w Sejmie przyjąć od pani prezentu w postaci konstytucji?
Nie. Wie pan co, mnie zawsze zadziwiało to, że pan Jarosław Kaczyński jest osobą kompletnie niedostępną. I to niedostępno nie tylko dla nas, dla ludzi z opozycji, ale w ogóle niedostępną dla ludzi, bo również niedostępną dla członków swojej partii. Nie ma możliwości, żeby z nim po prostu po ludzku normalnie pogadać, napić się herbaty, listy i zamienić po prostu tych kilka słów, żeby nawet go poznać. Nie ma takiej
krótko
opcji.
Krótko mówiąc, tęskni pani szalenie... za spotkanie tet-a-tet z Jarosławem Kaczyńskim.
Nie, ja sobie sama te spotkanie zorganizowałam. Chciałam mu spojrzeć w oczy. Uważam, że takie rozmowy face-to-face są najlepsze, bo wtedy można, powiedzmy, wyrobić sobie opinię na dany temat. Ja sobie wyrobiłam i jakby nie jest to dla mnie,
powiedzmy...
Czy ma
świadczyć o tym ta koszulka, w której przyszła pani do Radia Z z napisem Kaczyński jest tchórzem? A myśli pani, że w ogóle robienie polityki polega na takich happeningach?
Wie pan co? Jedyny mój happening w tym stylu, dlaczego go zrobiłam? Proste. Na debacie sejmowej nie dopuszczono mnie do głosu. Marszałek Kuchciński notorycznie wyłącza nam mikrofon wtedy, kiedy zadajemy merytoryczne pytania. Natomiast wie pan, jeżeli ktoś zarządza państwem, a nie przyznaje się do tego i posługuje się innymi osobami, to dla mnie ta osoba jest tchórzem. I Jarosław Kaczyński jest tchórzem, ponieważ nie bierze współodpowiedzialności za to, co się w Polsce dzieje. Po prostu.
No rzeczniczka,
dla mnie to jest,
Beata
wie pan,
Mazurek
dla mnie to jest
oceniła
proste.
Pani zachowanie, mówiąc wprost, cytuję, jako chore wynurzenia. No i jak pani na to
No ale
zareaguje?
Ja wie pan co, nie będę oceniała zachowań pani rzeczniczki Beaty Mazurek. Po co stracić czas?
No
na,
tak, ale to wynikało z tego, bzdury. Że ona oceniła akurat pani zachowanie właśnie z tym takim ostentacyjnym
ale ma prawo
napisem
do tego.
Kaczyński
ale
jest
ma prawo
tchórzem.
Do tego. Ale ma prawo do tego. No pani Beata Mazurek zapatrzona jest Jarosława Kaczyńskiego. No dlaczego mam się dziwić temu, że ma takie zdanie, jakie ma? Ma swoje zdanie, ma do tego prawo. Niech mówi, co chce, niech zachowuje się, jak chce. Dla mnie Jarosław Kaczyński jest tchórzem.
No dobrze, z ręką na sercu. Sądzi pani, że takimi akcjami w Sejmie, jak nie wiem, no przygotowanie przez pani koleżankę partyjną Kamilę Gasiuk-Pichowicz tych legitymacji partyjnych dla sędziów nominatów do Krajowej Rady Sądownictwa, że przez takie właśnie akcje zdobędzie się uznanie wyborców?
Wie pan co? Wydaje mi się, że przez akcje, które organizuje nam Prawo i Sprawiedliwość od 2,5 roku
ucieka pani od
Polska,
odpowiedzi. Ja nie pytałem o Prawo i Sprawiedliwość,
ale
tylko
zaraz
akcje
dokończę,
Nowoczesnej.
Ale dokończę. Wydaje mi się, że przez takie akcje, które robi Prawo i Sprawiedliwość, Polska przestała być jednym z graczy na arenie międzynarodowej. Natomiast w sytuacji...
W sytuacji kiedy...
No to nie jest dyskusyjne, to jest prawda. W sytuacji, kiedy minister Ziobro staje się w zasadzie najważniejszą osobą w państwie, trzeba ludziom coś pokazać. To, co zrobiła Kamila Gasiuk-Pichowicz, jest jej pomysłem, natomiast myślę, że chodziło o zobrazowanie pewnej sytuacji. Mamy teraz Krajową Radę Sądowniczą, która jest polityczna. Po prostu. Tak nie powinno
być. 16 legitymację ponoć miał dostać lider ruchu Kukiz 15. No.
Proszę?
16 legitymację ponoć miał dostać lider ruchu tak. Kukiz 15. Tak. No to ja nie wiem, to może trzeba przygotować miliony takich książeczek dla Polaków, którym akurat odpowiada i podoba się polityka rządu PiS, o czym świadczą sondaże właśnie.
Panie redaktorze, no to jest trochę zabawne, bo mówimy o sondażach, które jakby w skali osób, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, dają tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwości 20% poparcia. Nie tak, jak pokazują sondaże, bo proszę pamiętać, że jest 50% ludzi, którzy na polityków w ogóle nie głosują, bo mają dosyć tego, co jest. Więc 25% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości to naprawdę nie jest wynik, który mówi o tym, że Polacy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę.
No, ciekawe, bo martwi panią 25%, jeśli przyjąć w ogóle, że to jest prawdą, bo to wygląda nieco inaczej. A nie martwi pani 5% dla własnej partii. No ale dobrze, zostawmy. Podczas wczorajszych
już
obrad Sejmu...
to wcześniej.
Podczas wczorajszych obrad Sejmu z inicjatywy prezydenta, został ustanowiony 24 marca, został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów. No jak pani stwierdziła, ja sobie to wynotowałem, Klub Nowoczesnej nie godzi się na takie instrumentalne traktowanie naszych bohaterów narodowych, na używanie ich jako łatek przykrywających nieudolność i niemoralność władz. No w czym te władze są niemoralne?
Przede wszystkim wielokrotnie już mówiłam na ten temat i zresztą potwierdził to poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Piątkowski, który powiedział, że ta ustawa dlatego wchodziła teraz pod obrady Sejmu, aby załagodzić stosunki polsko-izraelskie. I ja uważam, że to jest najgorsza droga w naprawianiu popsutych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, każdy z posłów, który siedział na sali, uważa, że Polacy, którzy ratowali Żydów, to są nasi bohaterowie. Natomiast w sytuacji, sytuacji, dyplomatycznego skandalu, który teraz mamy, wchodzenie z taką ustawą jest po prostu kardynalnym błędem. I to potwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości czarno na białym. Uważam poza tym, że taki dzień powinien być, ale nie 24 marca, ponieważ mamy już tego dnia dzień,
to jest symboliczny dzień
poczęcia. Tak, ale jest. Ten dzień powinien być wtedy, kiedy powstała Żegota, czyli 4 grudnia. I nie miałabym z tym problemu, składałam taką poprawkę, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości niestety z uporem maniaka głosowali
nad swoim pomysłem. Zawsze trzeba znaleźć jakiś konsensus, natomiast co dotyczy ratowania Żydów, no niestety mamy w świecie, przepraszam za określenie, przyklejoną gębę antysemitów. I to właśnie wynikało z tego, że nie potrafiliśmy zaakcentować tego.
Tu się nie
tego.
Zgadzam z panem zupełnie.
No, to możemy się nie zgadzać. Natomiast fakty są takie, że pisze się i mówi o polskich obozach koncentracyjnych, polskich obozach
to
zagłady.
To
i to nie są
zgadzam,
żarty,
to
ponieważ
nieprawda.
To czyta, no to czytam miliony ludzi na całym świecie. Ja sam byłem świadkiem tego rodzaju tekstów w niemieckich gazetach.
Ale panie redaktorze, mówi pan o incydentalnych tekstach, które się pojawiały, chwileczkę, incydentalnych tekstach, które pojawiały się w różnych czasopismach za w 2000 chyba 16 czy 15 roku, teraz nie pamiętam, było około takich incydentów 700, które od razu były, od razu były wyjaśniane przez ambasady w danych krajach. Natomiast
najgorsze jest wyjaśnianie
natomiast,
po fakcie.
Natomiast po tej skandalicznej ustawie o IPN-ie pana ministra Jakiego, polskie obozy śmierci w internecie były ukazywane miliony razy. Czyli ta ustawa doprowadziła do tego, co nie powinno się pojawić. Więc zadziałała zupełnie inaczej.
No można
natomiast,
na to
jeżeli mówimy
odwrotnie.
O antysemityzmie, nie. Jeżeli mówimy, tak naprawdę jest to wywołanie ducha, który gdzieś tam istniał, ale nie był silny. Natomiast
no
minister Jaki doprowadził
wywołać,
do tego, że...
To ma też takie działanie, ta ustawa, że jednak mówi się o tym i przypomina się o tym i nawet Żydzi amerykańscy i także niektórzy dziennikarze w Izraelu przypominają na tym, że jednak coś tutaj nawaliło, skoro
ale
rzeczywiście mamy taką opinię, jaką mamy.
Jakiemu? To jest błąd pana ministra Jakiego, dlatego że stosunki polsko-izraelskie, które mieliśmy przez ostatnie 30 lat, one naprawdę były dobre i poprawne. Natomiast to, co się teraz dzieje, to jest naprawdę skandal.
No
to jest skandal.
Czy one były dobre i poprawne, to nam
stosunków.
Wyszło właśnie przy okazji uchwalania tej ustawy. No ale dobrze, skoro jesteśmy przy ponurych tematach. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę degradacyjną. Tą Platforma Obywatelska, PSL i Nowoczesna były przeciw, no z argumentacją, że to walka z trumnami. No ja przyznam, że uważam się za dżentelmena, nie zdradzę pani wieku, ale nie było pani wtedy jeszcze na świecie. Ja zaś pamiętam krwawy grudzień w 70 roku w Szczecinie. 16 trupów chowanych nocą na cmentarzu centralnym. Setki rannych. No potem były kolejne lata i kolejne trupy. Przyznam, że zadziwia mnie ta wasza postawa, ta obrona, nie wiem, no, sprawców.
To proszę mi dać odpowiedź na to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007 nie zrobiło tego, co zrobiło teraz. Dlaczego wtedy, kiedy Jaruzelski
jeszcze odpowiedź jest prosta,
żył,
to były dwa krótkie lata.
Absolutnie nie, teraz...
Panie redaktorze,
właśnie nie. Teraz też mieją właśnie, jest 2 lata i 3 miesiące rządów
no dobrze,
Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba było wtedy to zrobić. No ale nie, proszę pana, poza tym, wie pan, nie odkopuje się trupów. Prawo i Sprawiedliwość robi to tylko i wyłącznie na swój pożytek własnej polityki wewnętrznej. Ja się
wie
po prostu
pani,
na to nie godzę.
Wie pani, że praca agenturalna, służba na rzecz, nie wiem, rosyjskich okupantów, wydanie przez tę PRL-owską generalicję rozkazów strzelania, przepraszam, do bezbronnych tłumów, do robotników, że to według pani pozbawienie stopni oficerskich, tych mówiąc wprost, sługusów siłą narzuconego reżimu komunistycznego, to nie jest niezbędna sprawiedliwość dziejowa, w której po prostu zbrodnie przeciw własnemu narodowi, no nie wiem, zdrada i szubrawstwo zostaną nazwane po imieniu.
To ja bym chciała, żeby również tak samo był sądzony pan Piotrowicz, który który działał przeciwko opozycjonistom. Chciałabym również, żeby był sądzony pan Kryże z Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym, aby Antoni Macierewicz wyjaśnił swoje powiązania. Chciałabym, aby Antoni Macierewicz wyjaśnił swoje powiązania z agenturą rosyjską i amerykańską. Wie pan, takich porównań jest bardzo, bardzo dużo. Prawo i Sprawiedliwość pewne rzeczy robi tylko i wyłącznie na użytek swojej polityki wewnętrznej. Tylko i wyłącznie.
Od czego byśmy nie zaczęli, na tym się skończy zawsze, że dojdziemy do Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że to jest pewna reguła.
Niestety.
No dobrze. Rzeczywiście wstydzi się pani Polski, jak wyczytałem to w pani zwierzeniu dla wysokich
obcasów? Wstydzę się zachowań Prawa i Sprawiedliwości, wstydzę się wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na temat Żydów. Wstydzę się tego, co robił pan minister Waszczykowski w momencie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. Wstydzę się za to, co robił pan minister Szyszko z Puszczą Białowieską. Wstydzę się tego, co robi minister Ziobro z polskim sądownictwem i tak dalej, i tak dalej.
Wstydzę się tego, co robi pan minister Gliński. A nie wstydzi się pani na przykład za przewodniczącą, która jeździ do Brukseli i krótko mówiąc donosi na własny kraj?
Wie pan co? Katarzyna Lubnauer, tak jak każdy polityk, ma prawo jeździć gdzie chce. Natomiast jeżeli pan mówi o donoszeniu, to chciałabym powiedzieć, że na Polskę donosił minister Ziobro, pani Kempa i politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem Czarneckim.
No dobrze, pani poseł, zrobiłaby pani sobie dzisiaj zdjęcie z Mateuszem Kijowskim?
A dlaczego nie? Wie pan co, ja nie chodzę po ulicach i nie szukam osób, z którymi sobie robię zdjęcie. Jeżeli kogoś spotykam, to się z nim po prostu serdecznie witam i jeżeli chcę sobie zrobić zdjęcie, to sobie z nim robię. Po prostu.
Dobrze, wymienię teraz na zakończenie kilka nazwisk i proszę odpowiedzieć jednym słowem, bez namysłu. Jakie ma pani z nimi skojarzenia?
Skojarzenia. Mogę? Mhm. Proszę.
Włodzimierz Czarzasty.
Różowy sweterek.
Paweł Kukiz.
Przegrany.
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Sympatyczny.
Katarzyna Lubnauer.
Moja dobra koleżanka.
Grzegorz Schetyna.
Lis polityczny.
Jarosław Kaczyński.
Starszy pan.
Mateusz Morawiecki.
Rozczarowanie wielkie.
Andrzej Duda.
Nie mój prezydent.
A moim gościem była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I dziękuję państwu. Piotr Cywiński. Do usłyszenia.